Córko moja, spójrz, serce moje otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej Ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I na początku nowego roku 2021 pragniemy dzisiaj rozważyć trzecią tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego. Święty Łukasz napisał, że w dniu, w którym wstąpił Duch Święty, wspólnota przebywała w Wieczerniku. Tam uczniowie otrzymali szczególny przykład miłości bliźniego, gdy nasz Pan umył apostołom nogi i dał im przykazania, aby się wzajemnie miłowali. W Wieczerniku ustanowiona została bezkrwawa pamiątka Jego męki, msza święta i sakrament kapłaństwa. To właśnie tam Duch Święty przemienił serca i umysły zalęknionych apostołów, tak że stali się oni odważnymi głosicielami Ewangelii. Może warto dzisiaj, w czasie naszej wspólnej modlitwy, w ten wieczór pierwszosobotni, zaprosić do swojego serca, do swojego życia, do swojej wspólnoty właśnie Ducha Świętego, abyśmy potrafili dobrze się modlić, dobrze przekazywać ten dar modlitwy tym, których spotykamy każdego dnia na swojej drodze. Drodze, jak wiemy, prowadzącej właśnie do Pana Boga. Tajemnica Wieczernika jest do poznania także przez nas samych, bo Duch Święty, jak kiedyś, tak i dzisiaj, napełnia ludzi szczególną łaską. Odmienia serca, umysły, kształtuje sumienia, udziela mocy i darów potrzebnych każdemu i całej wspólnocie Kościoła. Przypomina i wyjaśnia słowa, które wypowiedział kiedyś Jezus. I może dodają odwagi, aby według nich żyć. Działa szczególnie w sakramentach, poprzez które uświęca ludzi, także tych dotkniętych grzechem, obolałych wewnętrznie, pragnie doprowadzić ich do zerwania ze złem, pragnie ich uzdrowić. Duch Święty zmienia oblicze świata, bo prowadzi do życia w prawdzie. Ta przemiana dokonuje się w dziedzinie poznania, ale także w dziedzinie woli, bo On działa jako duch zachęty. Przypomina o nauce Jezusa w każdym czasie i czyni to we właściwy sposób. Może czasami nawet przez heroiczną odwagę wyznawców i przelaną przez nich męczyńską krew zachęca do godnego świadectwa, ale przede wszystkim świadectwa życia i śmierci. Duch Święty jest nazwany Stworzycielem. Wciąż na nowo stwarza On w ludziach życie Boże. Pocieszyciel to kolejne Jego określenie, chyba najbardziej znane. Człowiek tak bardzo potrzebuje pocieszenia, tak bardzo potrzebuje radości, pokoju, które wlewa w jego serce Duch Święty. Może warto starać się wsłuchiwać w te medytacje, w słowa Ducha Życia i obserwować Jego działanie w naszym codziennym życiu. Może w czasie tego nowego roku, który rozpoczęliśmy, w czasie naszych spotkań pierwszosobotnich, warto zobaczyć, jak to się dzieje w naszym życiu, kiedy chcemy przede wszystkim zaprosić do swojej codzienności Matkę Bożą i Jezusa Chrystusa. Święty Ireneusz z Lyonu wyraźnie zaznacza, w jakim celu Duch Święty stąpił na nas. My, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna, mamy pomnożyć dar w swoim codziennym życiu, dar, który otrzymaliśmy od samego Pana Boga. I właśnie może czasem ten brak poczucia misji czy nieświadomość otrzymywanych darów wydaje się kluczowym problemem współczesnego chrześcijaństwa. Zewnętrzne przyjęcie Bożych darów dodatkowo wzmacnia rozerwany związek sakramentów i Słowa Bożego z codziennym życiem. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna sprawa, kiedy rozważamy tajemnicę różańca świętego, tajemnicę z życia Matki Bożej, świętego Józefa i samego Pana Jezusa. Warto właśnie zaobserwować, jak ja pochylam się nad konkretną tajemnicą, nad konkretnym wydarzeniem, które pragnę rozważać na paciorkach różańca świętego. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna sprawa, że właśnie w tej misji, w tym nauczaniu musimy zawierać szczególną formę, która jest wdzięcznością, a która płynie z rozpoznania wcześniej udzielonych darów, darów, które otrzymujemy od samego Pana Boga. Święty Jan Paweł II tak wskazywał i tak mówił o trzeciej tajemnicy różańca świętego, że dzisiejszą pokusą jest sprowadzenie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. Całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła. Prowadzą życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Dlatego myślę, że w tych słowach także człowiek może pojąć, czy lepiej zrozumieć, jak powinien modlić się na różańcu świętym. Jak powinien ten szczególny dar realizować w swoim codziennym życiu, zapraszając do tego życia, do swojej codzienności Matkę Bożą. Ucząc się właśnie tych szczególnych wzorców, które nam pozostawiła, na które nam wskazywała. Pierwsze soboty miesiąca, w tym szczególnym nabożeństwie. Benedykt XVI mówi tak: powiększa się rzesza osób, którym wprawdzie była głoszona Ewangelia, ale zapomniały o niej, oddaliły się od niej, nie utożsamiają się już z Kościołem, bo nie chcą, bo twierdzą, że Boga tak naprawdę nie ma, czy Bóg im jest niepotrzebny w życiu. Natomiast papież Franciszek mówi, że misja mówi Kościołowi, że nie jest on celem samym w sobie, ale jest pokornym narzędziem i pośrednictwem Królestwa. Kościół zawsze skierowany ku sobie, który lubuje się w sukcesach doczesnych, nie jest Kościołem Chrystusa, Jego ciałem ukrzyżowanym czy chwalebnym. Dlatego istnieje tajemniczy związek między Matką Bożą a Duchem Świętym. Zobaczmy, uczniowie mają wziąć Ducha Świętego, ale nieco wcześniej pod krzyżem umiłowany uczeń wziął Matkę do siebie. Zamieszkali razem, żyli odtąd razem. To jest taka szczególna też sugestia, jak dzisiaj głosić i przyjmować Boga. Bo przecież Jan Paweł II na początku swojej encykliki o Duchu Świętym pisze, że tym tekstem Kościół daje odpowiedź na głębokie pragnienia, które odczytuje w sercach ludzi współczesnych, jak potrzeba nowego odkrycia Boga w Jego nadprzyrodzonej rzeczywistości. Święty Franciszek Salezy, doktor Kościoła, próbuje dotknąć tej tajemnicy różańca, opisując współdziałanie Ducha Świętego z wierzącym. Duch Święty łączy w sobie łagodność, wszechmocą, potęgą czy nawet subtelnością. Wprawdzie Duch Święty, niby źródło wody żywej, naciera ze wszech stron na serca nasze, aby wlać nam szczególną łaskę. Łaskę, którą w danej chwili swojego życia bardzo mocno potrzebujemy. Łaska jest tak łaskawa i tak łaskawie ujmuje serca nasze, chcąc je ku sobie pociągnąć, że w niczym nie narusza wolności naszej woli czy naszej codzienności. Bo sprężyny naszego umysłu porusza tak potężnie, a jednak tak subtelnie, że nasza wola nie doznaje żadnego przymusu. Łaska Boża, szczególny dar, którego powinniśmy zapragnąć w swoim życiu, w swojej właśnie codzienności. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy wspólne posłanie Syna i Ducha Świętego, gdy Ojciec posyła swoje słowo, posyła zawsze swoje tchnienie. Jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębnymi, ale nierozdzielni. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, ciele Chrystusa i świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym. Bo zauważmy, że Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje mi zmartwychwstałego Pana, przypomina mi Jego słowa, ale przede wszystkim otwiera umysł na zrozumienie Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Duch Święty to wielka tajemnica naszej wiary. Jest żywym Bogiem, trzecią osobą Trójcy Świętej, współistotnym Ojcu i Synowi. To Duch Święty jest duszą Kościoła, dawcą darów duchowych i przewodnikiem w drodze do nieba. To właśnie Duch Święty odsłania przed nami sprawę Chrystusa i kontynuuje Jego dzieło oraz czyni widocznym Kościół. Myślę sobie, że kiedy rozważamy tę szczególną tajemnicę różańcową, czasem warto zastanowić się, czy przyjmuje te owoce Ducha Świętego, ten szczególny dar, bo czasem można zaobserwować, czy w naszej modlitwie, czy w naszej pobożności maryjnej, że gdzieś pewnych darów brakuje, że człowiek niby o tym wie, zdaje sobie sprawę, że jest to potrzebne, że modlitwa jest na pierwszym miejscu, ta więź z Panem Bogiem i tak dalej, ale czy ja te owoce Ducha Świętego przyjmuję, czy modlę się o ten szczególny dar. A warto właśnie tutaj wspomnieć o słowach świętego Pawła, który mówi o tych szczególnych darach Ducha Świętego. Są nimi miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Stają się one, te dary, widocznym tylko we wspólnocie, tylko w życiu tych, którzy tego tak najbardziej potrzebują. To jest właśnie szczególny dar, który możemy odkrywać w swojej codzienności, kiedy jest obecna ta modlitwa, kiedy w naszym życiu jest obecna Najświętsza Maryja Panna, nasza Matka, duchowa przewodniczka wskazująca drogę do Jezusa Chrystusa. To jest szczególny dar, o którym nie powinniśmy zapominać właśnie przede wszystkim wtedy, kiedy modlimy się w pierwszą sobotę miesiąca i chcemy wynagrodzić Maryi te wszelkie bluźnierstwa, zelżywości, zepsucia, które pojawiają się w naszym życiu duchowym, w naszej codzienności. Zachęcam na początku tego roku. Nie wiemy, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa, co będzie za pół roku. Tym bardziej ta modlitwa jest nam potrzebna, ta szczególna więź z Jezusem Chrystusem i Jego ukochaną Matką. Dlatego prośmy Maryję, prośmy ją o szczególną opiekę, aby zawsze wskazywała nam na dobre i na złe drogę prowadzącą do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, by Jezus był zawsze obecny w naszym sercu. Czy są chwile radosne, czy są chwile bolesne, czy pojawiają się zwycięstwa w naszym życiu, ale niech Bóg będzie obecny właśnie w naszej codzienności. Prośmy o ten szczególny dar, Matkę Bożą, aby nieustannie wstawiała się za nami u swojego Syna i przedstawiała z wielką ufnością te intencje, które nieustannie nosimy w swoim sercu i które Jezusowi przekazujemy.